Polsce Okno Życia zrodziło się jako swoisty pomnik dla Jana Pawła II, bo pierwsze okno zostało otwarte w Krakowie właśnie w 2005 roku, już po śmierci papieża Polaka. Wszyscy wiemy, że Jan Paweł II był wielkim orędownikiem życia i taka myśl, żeby otworzyć okna życia, które będą to życie specjalnie chronić, przyświecała właśnie tym, którzy to okno otworzyli. Tak jakoś się stało, że okna życia w Polsce bardzo szybko trafiły pod patronat Caritas i właśnie Caritas w różnych miejscach w Polsce są tymi instytucjami, które trzymają piecze, które otwierają okna życia. Na naszym terenie, w archidiecezji łódzkiej, pierwsze okno życia powstało w 2009 roku i ono było takim trochę owocem marszu dla życia, który odbył się kilka miesięcy wcześniej. I to środowisko wokół marszu zgromadzone, chłopaki po prostu przyszli do nas i powiedzieli: słuchajcie, może byśmy otworzyli okno życia.
Na wzór tego krakowskiego.
Na wzór tego
właśnie
krakowskiego. Wtedy już po tych 4 latach kilka okien w Polsce funkcjonowało, więc można było zobaczyć, jak to wygląda. Decyzja zapadła bardzo szybko. Część pieniędzy została zebrana w trakcie marszu, natomiast na resztę udało się pozyskać sponsora, jednego, drugiego, w rezultacie czego otworzyliśmy w sumie 2 okna, jedno po drugim dosyć szybko. Pierwsze właśnie w 2009 roku we wrześniu w Piotrkowie Trybunalskim w domu sióstr Salezjanek, a drugie wiosną 19 marca 2010 roku u sióstr Urszulanek. Mamy jeszcze 3. okno, które było otwarte rok później, w 2011 roku w szpitalu, w centrum medycznym w Pabianicach i to jest jedno z nielicznych okien, które jest otwarte przy szpitalu, bo jakoś tak jest też, że większość tych okien w Polsce funkcjonuje w domach zgromadzeń zakonnych żeńskich. Bo też wszyscy czujemy i wiemy z doświadczenia, już wielokrotnie to zostało sprawdzone, że siostry są tymi, które biegną na pomoc tym maleństwom i troszczą się jak matki tak naprawdę o te dzieci, które w oknach się pojawiają. Więc taka jest pokrótce historia tych miejsc. Mamy w tej chwili w Polsce ponad 60 okien w prawie 60 miejscowościach. Te miejsca są dosyć regularnie rozsiane po mapie, więc jak się patrzy na mapę okien życia w Polsce, to właściwie nie ma takich zakątków, które by były pozbawione okna, do którego by trzeba było dotrzeć bardzo daleko, dojeżdżając. I w sumie przez te kilkanaście lat od 2005 roku w oknach pojawiło się prawie 150 dzieci.
W całym kraju?
W całym kraju, oczywiście.
A jak to wygląda na terenie archidiecezji łódzkiej?
U nas chłopiec, który pojawił się w poniedziałek wielkanocny, jest 14. dzieckiem, które w naszym rejonie zostało do okna złożone.
Na przestrzeni lat od
2009, czyli 12 lat. Trzeba jeszcze dodać, że w Łodzi funkcjonują 2 okna życia. Drugie okno nie jest pod patronatem Caritas. Powstało w 2006 roku albo 2007, jak dobrze pamiętam. I ono było otwarte przy Szpitalu Miejskim imienia Rydygiera w Łodzi. I tam też 2 dzieci w tym oknie się pojawiła.
Dla kogo to jest miejsce?
To jest miejsce oczywiście dla dziecka, ale idąc dalej, miejsce dla rodziców czy dla matki, którzy z jakichś względów muszą zostawić swoje dziecko, nie mogą czy nie chcą się nim opiekować. I również z jakichś względów trudnych dla nich zapewne nie chcą albo nie mogą pozostawić dziecka w szpitalu w takim normalnym trybie, bo chcę od razu powiedzieć...
Musimy też o tym powiedzieć, że tak. Okno życia jest jakąś ewentualnością, jest jakimś rozwiązaniem, które jak się okazuje, szczęśliwie bądź też nie, bo zależy z jakiej perspektywy to oceniamy, szczęśliwie dla takiego dziecka, które właśnie znajduje od razu opiekę, ale no to, że ono się znajduje w tym oknie życia, jest wynikiem jakiegoś kryzysu, różnie rozumianego, ale to jest... Kolejny krok, bo jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby zająć się dzieckiem, to jest procedura, która pozwala na to już w szpitalu, już po urodzeniu. Tak. Jeżeli mówimy o tych noworodkach, tak. Oczywiście.
My się nie wstydzimy mówić o tym, że okno życia nie jest najlepszym rozwiązaniem, chociaż jest to okno, które no, jest jakimś naszym dziełem, my za tym stoimy, można by powiedzieć, ale z pełną świadomością mówimy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Przy jednym z okien życia, które było otwierane kiedyś w Polsce, któryś z miejscowych biskupów, już teraz nie pomnę nazwiska, powiedział, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma emocjami, otwierając takie okno. Po pierwsze, cieszymy się, że jest, po drugie, szkoda, że musi być otwierane. I rzeczywiście my też tak mamy, bo wolelibyśmy w idealnej sytuacji oczywiście, żeby każde dziecko mogło być ze swoją mamą i tatą, wychowywać się w rodzinie. Ale jeżeli nie, to niech żeby było zostawione w taki no, normalny sposób, czyli właśnie rodząc w szpitalu, oddając dziecko, zrzekając się na normalnych warunkach, w normalnych okolicznościach, bezpiecznych i dla matki, i dla dziecka właśnie w szpitalu. Ale no, ponieważ jak widzimy sytuację, czy życie rodzi swoje własne rozwiązania, stąd po to, żeby uniknąć sytuacji, że dziecko gdzieś w niebezpieczeństwie umiera, albo jest narażone na niebezpieczeństwo, no to jest okno życia, żeby nie musiało być pozostawione w lesie, w parku, gdzieś na ławce, w niewiadomych i niebezpiecznych dla niego okolicznościach. Co więcej, okno życia daje gwarancję anonimowości dla tego, kto to dziecko do okna życia przynosi. I naprawdę tak jest, choć czasem są jakieś spekulacje wokół tego tematu, że nie poszukujemy rodziców takiego dziecka, choć policja pojawia się na miejscu i to pewnie budzi największe pytania, czemu tak jest, ale to...
Są procedury po prostu.
To są takie procedury. My chcemy sprawdzić, czy musimy sprawdzić, czy to pozostawienie dziecka nie jest efektem jakiegoś działania przestępczego. Mieliśmy już przypadek, że dziecko zostało w Piotrkowie Trybunalskim porwane sprzed sklepu i zostawione w oknie życia.
Mieliśmy taki przypadek pod koniec roku w Pabianicach.
Tak, tak, dokładnie.
To był chłopiec też, jeśli dobrze pamiętam, czy dziewczynka. Która została porzucona w oknie życia. Jak się okazało, to były bardzo tragiczne okoliczności.
Więc są takie sytuacje, gdzie policja po prostu musi sprawdzić ten trop. Czasem też policja dokonuje oględzin miejsca oraz tych dróg dojścia do okna życia, żeby sprawdzić, czy na przykład nie ma jakichś śladów mówiących o tym, że matce się dzieje coś złego, tak? Bardzo często w oknach życia pojawiają się dzieci świeżo narodzone, które mają albo zawiązaną pępowinę na pęk, albo spiętą klamerką od bielizny, więc widać, że to jest świeży poród. I być może trzeba pomóc matce, która gdzieś, nie wiem, omdlała za rogiem. Więc tylko po to prowadzone są te procedury. Najczęściej to kończy się po kilku chwilach po prostu umorzeniem sprawy, zamknięciem tego krótkiego dochodzenia, bo tak jak powiedziałem, z założeniem funkcjonowania oknia życia jest danie anonimowości matce czy anonimowości rodzicom.
Wspomniał pan o tym, że nie szukacie rodziców, to znaczy nie prowadzicie dochodzenia, kto oddał, dlaczego i na siłę próbujecie do nich dotrzeć, ale są takie sytuacje jak właśnie ta wspomnianego już Antosia z Wielkanocnego Poniedziałku, ze świąt Zmartwychwstania, kiedy był taki apel. Dlatego, że wiedzieliście, czy także ośrodek adopcyjny, że sytuacja nie jest typowa. Chłopiec miał kilka miesięcy, my do tego będziemy jeszcze dzisiaj nawiązywać. Więc to nie jest dochodzenie, tylko to mogą być apele, które mają także pomóc w tej konkretnej sytuacji. Wspomnieliśmy również o tym, że okno życia jest pewnego rodzaju rozwiązaniem, być może nie najlepszym, ale jest. Bo dlaczego jest lepiej... to zawsze mam problem w formułowaniu myśli, dlaczego lepiej zostawić dziecko w szpitalu, a nie w oknie życia. Najlepiej, gdyby takie sytuacje się nie zdarzały, ale no, życie to jest życie. Dlatego, że dziecko, które się rodzi w szpitalu, ma już konkretną historię. Tak, znamy jego tożsamość, wiemy konkretnie, kim jest, kiedy się urodził, jaki jest jego stan zdrowia, co też jest potem ważne w dalszym procesie adopcyjnym, bo chyba każdy rodzic, który decyduje się na adopcję dziecka, chciałby znać jego historię po prostu.
To jest ważne i dla rodziców adopcyjnych, ale to jest również, jak po latach widzimy z historii adoptowanych dzieci, równie ważne dla nich. Każdy z nas, dorosłych, sięga do swoich korzeni. Im jesteśmy starsi, tym pewnie chętniej i szybciej. I dziecko, które jest pozostawione w szpitalu, ma większe szanse na to, żeby dowiedzieć się, kim byli jego rodzice, kim są jego przodkowie, z jakiej pochodzi rodziny. Więc to jest zarówno szansa dla samego dziecka, jak i dla rodziców, którzy mogą wiedzieć wiele o sytuacji zdrowotnej. Te apele, które często są kierowane do rodziców dzieci zostawianych w oknach, zwłaszcza dzieci, gdzie lekarze widzą, że coś jest nie tak, że dziecko prawdopodobnie może być chore albo obarczone jakąś genetyczną wadą czy chorobą, to wtedy ważne, żeby taki apel wystosować i po prostu wiedzieć. Natomiast jeżeli to są dzieci po prostu włożone do okna życia, to równie często tam, gdzie tylko możemy, prosimy, żeby kiedy mama decyduje się na taki gest, żeby spróbowała choć cokolwiek od siebie przy tym dziecku pozostawić, bo...
List?
Jakiś list,
notatka,
jakiś...
Notatka, imię, tak, imię na przykład tego dziecka?
Jakiś upominek, no cokolwiek, tak. Albo imię, którym chciałaby, żeby było nazwane. To jest ważne z punktu widzenia no właśnie budowania tożsamości. Bardzo częstym zarzutem przeciwników okien życia jest to, że dzieci zostawione w oknie są pozbawione całkowicie swojej tożsamości, więc cokolwiek mama zostawi, cokolwiek rodzice temu dziecku przekażą na tę nową jego drogę, jest naprawdę czymś bardzo cennym.
Pamięta pan takie szczególne na przykład, nie wiem, właśnie listy, kartki, jakieś przesłanie, które się pojawiało wraz z tym maleństwem?
Jedno z dzieci zostawionych w Piotrkowie Trybunalskim dostało od swojej mamy medalik właśnie z krótkim listem, który nie wyjaśniał wcale powodów, ale no, był pełen takich życzeń, żeby to nowe... Ta jego nowa droga była szczęśliwa i trzeba powiedzieć, że w tej tragicznej sytuacji to jest właściwie wszystko, co matka może temu dziecku ofiarować i co będzie o tym dziecku wiedziała. To jest kolejny motyw przemawiający za tym, że lepiej by było, żeby to dziecko zostało w szpitalu, dlatego że no właśnie z jednej strony danie tej anonimowości, z drugiej strony zamyka tak naprawdę historię pomiędzy matką a dzieckiem i matka nie będzie mogła dowiedzieć się, co się z jej dzieckiem dalej dzieje, co może być, no może nie w tym momencie decyzji zostawiam moje dziecko, ale po roku, dwóch, pięciu czy dziesięciu może być dla tej kobiety czy dla tych rodziców bardzo ważne. Może rodzić takie uczucia jakby niedopełnienia historii, z którymi naprawdę będą sobie ciężko radzili. W normalnej adopcji, w normalnym zrzeczeniu się praw zawsze poprzez ośrodek adopcyjny będzie szansa na to, żeby dopytać i pewnie Magda z ośrodka w rozmowie o tym powie, że są takie historie, ma takie historie, gdzie mamy dopytują, jak toczy się ta historia ich dzieci. To jest bardzo ważne dla jednej i dla drugiej strony. A potem, kiedy dzieci dorosną, będą miały dużo łatwiej, żeby móc skontaktować się ze swoją mamą
biologiczną. I poznać też swoją historię,
prawda?
W ostatnich miesiącach, jeszcze w ostatnich miesiącach 2020 roku, faktycznie mieliśmy w Łodzi kilka takich sytuacji w regionie. Jeszcze te Pabianice w dość tragicznych okolicznościach. I to było dość takie no, nietypowe nagromadzenie tych sytuacji. Z czego według pana mogło to wynikać? Że przez jakiś czas żaden alarm w oknie życia nie zadzwonił w regionie łódzkim, a nagle dzwoni tak często. Dlaczego?
Nigdy nie wiemy. Zawsze zadajemy sobie to pytanie, czemu tak jest. Na przykład w Piotrkowie Trybunalskim zaraz po otwarciu okna życia Dwójka czy trójka dzieci pojawiła się też ciurkiem. Nawet dwójka dzieci to była miesiąc po miesiącu, a potem długa, długa cisza aż do dziś. Tutaj rzeczywiście najpierw dwie dziewczynki w Łodzi, u Urszulanek, również no, tuż po otwarciu. Potem długo, długo nic i w ciągu ostatniego półrocza trzech chłopców. Czasem jak pojawiają się dzieci tak jedno po drugim, to wydaje nam się, że to jest jakiś efekt echa. To znaczy jest...
Ktoś usłyszał, że jest taka możliwość.
Tak, jest taka możliwość. Pojawił się temat okna życia. On zawsze budzi emocje i budzi też zainteresowanie państwa, dziennikarzy, co myślę, że bardzo dobrze robi nie tyle dla sprawy okna życia, ale generalnie dla tematu dzieci i historii, które są związane z adopcją. To jest dużo ważniejsze, myślę, niż jakby sam temat okna życia. Więc być może to jest taki efekt, ponieważ było dużo informacji, no to kolejne dzieci się pojawiają. Być może to jest tak, że to jest efekt jakiejś ogólnej sytuacji takiej, no, też ekonomicznej, gospodarczej, statusu rodzin, choć pewnie by się znaleźli tacy, którzy by powiedzieli, no są bogate świadczenia rodzinne w tej chwili. Ale z drugiej strony jest też tak, że wiele osób straciło pracę i sytuacja wielu rodzin uległa pogorszeniu. Nie wiem, chyba bym się nie odważył na jakąś jednoznaczną diagnozę. Bardziej chyba bym jednak się przychylał do tego, że im więcej o oknach mówimy, im więcej mówimy o sytuacji dzieci oddawanych do adopcji, no tym gdzieś ta informacja dalej dociera i buduje świadomość. I ważne, żebyśmy no nawet z takiej rozmowy jak nasza dzisiejsza wieczorna wnioski przynajmniej dwa wyciągnęli. To znaczy, no, są okna życia, jest miejsce, w którym matka może takie dziecko pozostawić, ale drugi, dużo ważniejszy, są ośrodki adopcyjne, które na każdym etapie decyzji, bardzo trudnych decyzji, nigdy nie chciałbym być w skórze osób, które muszą taką decyzję podejmować, są specjaliści w ośrodku, którzy chętnie wyciągną rękę i pomogą po to, żeby mama czy żeby rodzice nie musieli być sami w tych najtrudniejszych życiowych decyzjach.
I z tymi refleksjami państwa na razie zostawiamy. Za chwilę będziemy tę historię kontynuować, skupiając się właśnie na tej nietypowej i wyjątkowej historii Antosia, który dzisiaj już ma inne imię, bo na szczęście mogliśmy dzięki tej całej sytuacji wrócić do jego pierwotnego, prawdziwego imienia. Tomasz Kopytowski, rzecznik łódzkiej Caritas. Ja myślę, że tak na koniec możemy sobie życzyć, byśmy jak najrzadziej mówili o tym, że ten alarm wybrzmiał, prawda? W oknie życia.
Zdecydowanie tak. Myślę, że powinniśmy wszyscy marzyć o tym, żeby dzieci znajdowały miejsce pomiędzy swoimi rodzicami i żyły i rozwijały się w szczęśliwych, pełnych rodzinach.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.